Panu naszym Jezusie Chrystusie. Radujemy się bardzo z tego, że Pan pozwolił nam zawitać ponownie do Polski po 10 latach naszej tu nieobecności i bardzo się raduję, że mam społecznie z Wami wszystkimi, jak również moja żona. Widzę wiele twarzy, które mi są znane, a to świadczy, że prowadzicie w dalszym ciągu dobry bój wiary, że wykonujecie śluby waszego poświęcenia. To jest zachęcające i pocieszające i tylko życzę wam wytrwałości aż do końca waszego biegu. Przekazuję wam pozdrowienia od naszego francuskiego przedstawiciela brata Hermesa i jego żony, jak również od wszystkich braci i sióstr polskich i francuskich z Francji. Również pozdrowienia od naszej córki i zięcia ze Stanów Zjednoczonych. Następnie pozdrowienia z konwencji wrocławskiej, gdzie nas było coś 650 czy 660. Była to wspaniała konwencja we wspaniałej sali. Następnie brat Woźnicki zrobił mi marszrutę, ponieważ pytał się, jak długo będę w Polsce. Powiedziałem mu, że 3 tygodnie i dlatego znajduję się tu u was. Jeżeli pan pozwoli, usłużę wam dwoma wykładami. Macie również pozdrowienia od braci i sióstr Katowic, gdzie również 12 okolicznych zborów tam się zebrało. Macie pozdrowienia ze zboru krakowskiego. Chcę również podać wam pozdrowienia od brata Roberta i jego żony z Anglii, którzy w marcu, w połowie marca przybyli do Francji, ponieważ mieliśmy wesele i to już drugie, zeszłego roku było jedno, a tego roku drugie wesele, gdzie siostra francuska wychodziła za mąż za amerykańskiego brata, a poprzedniego roku starsza jej siostra też wychodziła za amerykańskiego brata. A więc macie możliwość się żenić między poszczególnymi krajami. I brat Robert kazał mi powiedzieć wam, że bardzo was miłuje, to jest polskich braci i sióstr, i że po prostu zostawił swoje serce w Polsce. Macie również pozdrowienia od siostry Nicoś, którą odwiedziliśmy po drodze. Ma ona 90 lat, umysł jeszcze ma bardzo bystry. Bardzo się radowała, żeśmy ją odwiedzili z bratem Woźnickim i bratem Ozimkiem, tak? Również macie pozdrowienia od braci sióstr ze Rzeszowa, gdzie się nas zgromadziło aż 300 braci sióstr z różnych okolic tam przybyli. Macie pozdrowienia także od braterstwa Szulów z Leżachowa, którego odwiedziliśmy po drodze, od braterstwa Koziołków, Wysockich, Witków i Bondyrów. No i oczywiście od ostatniego zboru, skąd przybywamy tutaj, to jest Lublina. Obecnie, drodzy bracia i siostry, zastanowimy się nad syjonizmem. Syjonizm, drodzy bracia i siostry, zaczął się, czy dobrze słychać? Dość głośno mówię? Dziękuję. Syjonizm zaczął się z boską propozycją zawarcia przymierza z Abrahamem. O tym czytamy w pierwszej księdze Mojżesza, 12 rozdział, od 1 do 4 wierszu. I rzekł Pan do Abrama, wynidź z ziemi Twej i od rodziny Twojej, z domu ojca Twego, do ziemi, którą Ci pokażę, a uczynię Cię w naród wielki i będę Ci błogosławił i uwielbię imię Twoje i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinające Cię przeklinać będę. I będą błogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi. Tutaj można dodać, że Bóg w dalszym ciągu wykonuje tą obietnicę. Gdy ja usłyszałem w radiu i w telewizji, że Saddam Hussein powiedział, że najpierw zaatakuje Izraela, to powiedziałem, on jest zgubiony i rzeczywiście został pobity. A Ameryka, która broniła Izraela i przychodziła mu z pomocą, widzimy, tą wojnę świetnie wygrała. Czytamy wiersz 4. Wtedy wyszedł Abram, jako mu rozkazał Pan, poszedł też z nim i Lot. A było Abramowi 75 lat, gdy wyszedł z Haran. To przymierze, drodzy bracia i siostry, było uczynione na górze Moria i zostało ono potwierdzone przysięgą. Ono gwarantowało, że nasienie Abrahama będzie ostatecznie błogosławić wszystkie narody ziemi, lecz to jeszcze należy, jak wiemy, do przyszłości. I dawało ono Abrahamowi i jego nasieniu ziemię chananejską, którą obecnie już posiadają, i to na całą wieczność. Możemy o tym czytać w pierwszej księdze Mojżesza, 17 rozdział, weźmiemy od 1 do 8 wierszu. A gdy już było Abrahamowi 99 lat, ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, chodź przed obliczem moim, a bądź doskonały. A uczynię przymierze moje między mną i między tobą i rozmnożę cię bardzo obficie. Wtedy upadł Abram na oblicze swoje i rzekł do niego Bóg mówiąc, jam jest. Oto stanowię przymierze moje z tobą i będziesz ojcem wielu narodów. I nie będzie zwane dalej imię twoje Abram, ale będzie imię twoje Abraham, albowiem ojcem wielu narodów postanowiłem cię. A rozmnożę cię bardzo i rozkrzewię cię w narody, bo jest wiele narodów arabskich, które są potomkami Abrahama. A rozmnożę cię bardzo i rozkrzewię cię w narody i królowie z ciebie wynijdą. I utwierdzę przymierze moje między mną i między tobą i między nasieniem twoim po tobie w narodzie ich umową wieczną, żebym ci był Bogiem i nasieniu twemu po tobie. Dam też tobie i nasieniu twemu po tobie ziemię, której teraz jesteś gościem, wszystkie ziemię chananejską w osiadłość wieczną i będą Bogiem ich. Wiemy, że Izrael jeszcze wszystkiej ziemi, którą Bóg obiecał Abrahamowi i jego potomkom, jeszcze w zupełności nie ma. W ten sposób widzimy, drodzy bracia i siostry, Syjoni został założony. I to 1000 lat przed wejściem tego słowa do języka hebrajskiego. Syjonizm więc, jako zarodek, jako idea, żył i rozwijał się. Boskie obietnice były pewne, że Bóg nigdy nie odrzuci swój lud izraelski. Syjonizm we wieku Ewangelii miał raczej charakter niebiański i dokonał swego celu, ponieważ rozwinął nasienie duchowe, którym jest małe stadko i wielkie grono. Obecnie przystępujemy do nowoczesnego syjonizmu. Słowo syjon lub syjonizm pochodzi ze słowa syjon, a więc syjonizm pochodzi ze słowa syjon. Bardzo wczas w historii żydowskiej słowo syjon stało się synonimem, którym określano Jerozolimę. To na przykład czytamy w drugiej księdze Samuelowej, 5 rozdział, 7 wiersz. O Jerozolimie jest mowa we wierszu 6. A więc czytamy wiersz 7. Wszakże wziął Dawid zamek syjoński, a to było w Jerozolimie. A to jest miasto Dawidowe, czyli Jeruzalem, jak to potwierdzają następne wiersze aż do wierszu 14. Lecz dla zaoszczędzenia czasu nie będziemy czytać. Słowo Syjon jest równie stosowane do cielesnego Izraela jako całości, do chrześcijaństwa lub Babilonu i również do małego statku. Syjon miał specjalne znaczenie, o ile chodzi o zniszczenie pierwszej świątyni. We wyrażeniu przez lud żydowski ich tęsknoty, ich wzdychań za ich ojczyzną. Kiedy po śmierci Salomona królestwo zostało rozerwane na dwie części i w końcu zupełnie zniszczone. A lud izraelski, który spodziewał się panować i błogosławić narody, jako naród święty, jako naród Boży, został wzięty do niewoli do Babilonu. I tam wzdychali, opłakiwali i tak dalej. Weźmiemy, odczytamy sobie z psalmu 137 o tych wzdychaniach. A więc czytamy wiersz 1. Nad rzekami babilońskimi tameśmy siadali i płakali. Obecnie już nie siadają, już nie płaczą. Wspominając na Syjon, jeszcze odczytamy sobie wiersz 5. Jeśli cię zapomnę o Jeruzalemie, niech zapomni sama siebie prawica moja. To Żydzi powtarzali każdego roku podczas ich świąt. Teraz już tego nie powtarzają. Nowoczesny ruch sionistyczny został zbudowany na niezachwianym fundamencie tęsknot i wzdychań Żydów za ich ojczyzną. Kto może powiedzieć o nieszczęściach Izraela od czasu ich rozproszenia przez więcej niż 18 stuleci. Prorok Izajasz cośkolwiek wspomina o tym w rozdziale 64. Weźmiemy od wierszu 9 do 12. Nie gniewaj się, Panie, tak bardzo, a nie na wieki pomnij nieprawości naszej. Oto wejrzyj, proszę, myśmy wszyscy ludem Twoim. Miasta świętobliwości Twoje obrócone są w pustynie. Syjon w pustynie, a Jeruzalem w spustoszynie obrócone. Dom świętobliwości naszej i ozdoby naszej, którym Cię chwalili ojcowie nasi, ogniem jest spalony i wszystkie najkosztowniejsze rzeczy nasze obróciły się w pustki. I żali nad tym zatrzymać się, Panie, i żali milczeć, a nas tak bardzo trapić będziesz, jednak otrzymali oni karę w dwójnasób, jak wiemy. We wszystkich krajach, do których Żydzi byli zapędzeni, nie znaleźli tam stałego wytchnienia od przykrych doświadczeń, prześladowań zadawanych im przez religijnych bigotów. Tym więcej widzieli oni jasno prawdziwą potrzebę rozwiązania losu Izraela Izraela rozproszonego. A lud wołał do ich Mesjasza i kierował swoje serce i myśli do Syjonu. Tak jak o tym możemy poniekąd czytać w psalmach, 77 rozdział, weźmiemy od wierszu 6 do 15. Przychodziły mi na pamięć dni przeszłe i lata dawne. Wspominałem sobie na śpiewanie moje, w nocy w sercu swem rozmyślał i wywiadywał się o tym duch mój mówiąc. Jeżeli mnie na wieki odrzuci Pan, a więcej mi już łaski nie ukaże, jeżeli do końca ustanie miłosierdzie Jego i koniec weźmie słowo od rodzaju aż do rodzaju, jeżeli zapomniał Bóg zmiłować się, jeżeli zatrzymał w gniewie litości swoje, sela, i rzekłem, to jest śmierć moja, wszakże prawica Najwyższego uczyni odmianę. Wspominać sobie będę na sprawy pańskie, a przypominać sobie będę dziwne sprawy Twoje, z dawna uczynione. I będę rozmyślał o wszystkim dziele Twoje i o uczynkach Twoich będę mówił. Boże, święta jest droga Twoja. Któryż Bóg jest tak wielki jako Bóg nasz? Tyś jest Bóg, który czyni cuda. Podałeś do znajomości między narody moc Twoje. Wybuch antysemityzmu sprowadził terror wśród ludności żydowskiej. W roku 1879 anarchista i autor broszur polemicznych z Hamburga, Wilhelm Marr, prowadził słowo antysemityzm do słownictwa politycznego przez założenie Ligi Antysemityzmu. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Antyżydowski odbył się w mieście w Dresden, w Niemczech, w roku 1882. Inne takie kongresy odbyły się w Kassel, w 1886 roku, w Bochu, w 1889 i równocześnie chrześcijański socjalista i radykał Karl Luger zbudował straszny ruch antysemicki we Wiedniu i około Wiednia. W 1886 roku Niemcy wybrały swego pierwszego oficjalnego posła antysemickiego. W 1890 roku było już ich 4, a w 1893 roku 16. W 1895 roku posłowie antysemiccy mieli już faktyczną większość w niższym sejmie we Wiedniu, a Luger miał 56 miejsc wobec 71 liberałów. Z wielu miast, gdzie mówiono po niemiecku, nadchodziły sprawozdania o fizycznych napadach na Żydów, a studenci antysemiccy nie dopuszczali uczonych żydowskich do wygłaszania ich wykładów na wyższych uczelniach. Słowo antysemityzm, tak jak ono jest pospolicie używane, oznacza czynną opozycję wobec rasy żydowskiej. I jest ono niewłaściwą nazwą. To słowo antysemityzm jest używane do określenia rasowej nienawiści do Żydów. Szatan szczególnie to czyni, a w szczególności przez Arabów. A to szczególnie jasno pokazuje, że świat uważa Żydów za wybitnych potomków Sema. I który jest, jak wiemy, synem Noego. O tych potomkach Noego i o Semie mówi pierwsza Mojżeszowa, 5:32, tylko podaje dla tych, którzy chcą sobie zanotować. Jak więc powstał syjonizm? On powstał z prześladowania Żydów. Pierwszy nowoczesny pogrom rosyjski nastąpił w Odesie w 1871 roku. We większości prześladowań i zaniepokojeń w latach 1870 występował czynnik etniczny, czyli narodowy. Słowiańscy nacjonaliści byli szczególnie gwałtowni w ich antysemityzmie. Główne pogromy zaczęły się dopiero 29 kwietnia 1881 roku, a wiemy, że w tym roku rozpoczęła się pierwsza faza ucisku Jakuba, która miała na celu zgromadzić Żydów do ich kraju, co już jest faktem dokonanym. Ale to nie znaczy, że Żydzi nie mogą tam jeszcze w dalszym ciągu wracać. Jednak mają oni już swój kraj, swoją identyczność i, jak wiemy, występują w sprawach światowych prawie że codziennie. A więc był to pierwszy pogrom w 1881 roku i był on podburzony i zorganizowany przez ministra spraw wewnętrznych Ignatiewa, entuzjastycznego Słowianofila, czyli zwolennika Słowian. To prześladowanie rozpowszechniało się w ponad 100 ośrodkach i trwało prawie rok czasu i w niektórych wypadkach obejmowało wielkie tłumy ludzi. Nie tylko rząd, ale również policja i niezliczone grupy etniczne były objęte w tych prześladowaniach. Partia Narodowej Woli Rewolucyjnej podsyciła Ukraińców do zabijania Żydów w sierpniu 1881 roku pod hasłem "Powstawajcie przeciwko carowi, szlachcie i Żydom". Po pogromach nastąpiła masa ustaw antysemickich, znanych jako prawa majowe. Pogromy były użyte dla usprawiedliwienia tego prawodawstwa. Oczywiście rząd pobudził i dozwolił na działalność tłumów. A celem rządu było wzmocnić jego upadający wpływ i popularność przez atakowanie łatwego celu, którym byli Żydzi. Hitlerowcy użyli dokładnie tej samej techniki gwałtu, przeprowadzonej również przez ustawy. Stąd przez 30 lat, od 1881 roku do 1911, dokonywano długiej akcji antyżydowskiej. Nastąpiły więc prawa majowe. I od 1886 roku do 1899 wprowadzono ograniczenia dla Żydów co do wstępowania w różne zawody. I zmniejszanie Żydów w okolicach granicy. Nie dozwolono im tam mieszkać. Rosjanie uważali ich za cudzoziemców nie do zniesienia, nie do przyjęcia. W 1891 roku wyrzucono z Moskwy 10 tysięcy Żydów. Wielkie wyrzucania Żydów były dokonywane również w innych okolicach. Od 1894 do 1896 roku wprowadzono monopol na wódkę, a to było ekonomiczną katastrofą dla Żydów. Od 1903 roku dokonano serię występnych pogromów, których Żydzi byli nie tylko obrabowywani, ale również zabijani. W Kiszeniowie ponad 500 Żydów zabito, i to ze zimną krwią. W Odesie czterodniowy pogrom dokonany w 1905 roku zabił więcej niż 400 Żydów. W Białymstoku policja i armia przyłączyły się do pogromów w roku 1906. Od 1908 do 1914 roku dokonywano wyrzucania Żydów na większą skalę. Stąd od 1881 roku, w którym to czasie, jak już powiedzieliśmy, rozpoczęła się pierwsza faza ucisku Jakuba, niecny, wzrastający i gromadzący się w sposób druzgocący ucisk na Żydów rosyjskich doprowadził ich do panicznej ucieczki z Rosji na zachód. Rok więc 1881 stał się najważniejszym rokiem w historii żydowskiej, bo w nim zaczął się powrót Żydów do ich ojczyzny jako przygotowanie do ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Jego konsekwencje były tak szerokie i gruntowne, że rok ten jest również uważany jako rok kluczowy w historii świata. Widzimy, w jakich warunkach nastąpił poród sionizmu. Widzimy również, że sionizm ukazał się po roku 1878, w którym, jak wiemy, łaska Boża powróciła do Izraela. Rok 1878 był dopiero punktem zwrotnym powrotu łaski do cielesnego Izraela. I tak jak ich powrót do łaski Bożej i do ziemi był stopniowy, tak podobnie ich upadek był równie stopniowy. Sionizm najpierw ukazał się pod koniec XIX wieku. Był on zaczęty przez Leona Pinskera, o którym brat Russell, jak wiecie, też mówi w tomie trzecim i gdzie indziej. A więc przez Leona Pinskera i to w roku 1882 przez rozpowszechnienie pamfletu pod nazwą Samowyzwolenie, w którym to pamflecie asymilacja była odrzucona jako ostatecznie niemożliwa, ponieważ Żydzi nieraz chcieli być zaasymilowani. Troszkę odetchnę, bo zmienia siostra taśmę. Ponieważ z każdego punktu widzenia Żyd był atakowany i poniżany. Oto, co pisał Pinsker w tym pamflecie. Dla żyjących ludzi Żyd był umarłym człowiekiem. Dla rodowitego ziomka Żyd był cudzoziemcą i włóczęgą. Dla właściciela posiadłości Żyd był żebrakiem. Dla biednego człowieka Żyd był wyzyskiwaczem i milionerem. Dla patrioty Żyd był człowiek bez kraju, a dla wszystkich klas ludzi Żyd był znienawidzonym rywalem. To pisał Pinsker w swoim pamflecie. Leon Pinsker, zwiastun doktora Teodora Herzla, zachęcony przez widoki otwarte przez Berliński Kongres Narodów, zaczął głosić to, co rzeczywiście było dla Żydów pociechą. Ta pociecha dla Żydów jest zaznaczona w proroctwie Izajasza, 40 rozdział, 1 i 2 wiersz. Czytamy. Cieszcie, cieszcie, lud mój. My jako lud Boży znający prawdę w dalszym ciągu powinniśmy pocieszać, zachęcać Żydów do emigracji, zachęcać ich do obietnic, do proroctw, i do zakonu. Cieszcie, cieszcie lud mój, mówi Bóg. Mówcie do serca Jeruzalem. Ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego i że wziął z ręki pańskiej w dwójnasób, czyli w podwójny sposób. Tak jak przez okres 1845 lat, począwszy od śmierci Jakuba aż do roku 33 naszej ery, Żydzi cieszyli się łaską Bożą, tak następnie od śmierci naszego Pana aż do roku 1878 byli karani i rozrzuceni. I to karanie już się skończyło. A więc, że wziął z ręki pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje. Wielu wybitnych Izraelitów, takich jak Lilienblum, Lewanda, Rulf i wielu innych, przyłączyło się do Pinskera w ogłaszaniu tego poselstwa w skali światowej. Wobec warunków, jakie panowały w Rosji, czyniąc legalną działalność na rzecz sionizmu niemożliwą, więc Pinsker usiłował pociągnąć osobistości żydowskie i organizacje ze Zachodu, aby założyć główny komitet z główną kwaterą w Berlinie. Stoletnie urodziny Mojżesza Montefiore z Londynu, który był bogaczem wielkim i który wielce dopomagał Żydom w osiedlaniu się w Palestynie, a więc te stoletnie urodziny dostarczyły ruchowi sionistycznemu odpowiedniej okazji na zgromadzenie wszystkich czynnych członków sionizmu. Jego pierwsza konferencja odbyła się 6 listopada 1884 roku w Katowicach i 35 delegatów wzięło udział w niej. Większość z nich przybyła z Rosji, a pozostali delegaci przybyli z Rumunii, z Niemiec, Anglii i z Francji. Były przyjęte rezolucje na tej konferencji dotyczące głównie praktycznych spraw organizacyjnych, metod i sposobów popierających osiedlanie się Żydów w Palestynie. A więc widzimy, jak sprawy się nieraz ciągną, a my naraz myślimy, że to w kilku dniach lub w kilku latach wszystko się wypełni. Było prawie 100 towarzystw mających 14 tysięcy członków i oni zbierali rocznie około 30 tysięcy rubli z datek i 20 tysięcy rubli z różnych przedsięwzięć i tak dalej. Podkreślano propagandę wśród mas żydowskich, aby rozpowszechniali ideę ruchu sionistycznego. Jednak powstały tarcia między różnymi towarzystwami i opozycję do istniejącego kierownictwa. Żydzi nie są łatwymi ludźmi. Jak możecie widzieć, nawet obecnie w Izraelu tam zawsze są tarcia. Oni w dużej mierze mają swoją indywidualność. W czerwcu 1887 roku odbyła się druga konferencja, ale tym razem już w Rosji. Leon Pinsker był ponownie wybrany, aby przewodził ruchowi sionistycznemu wraz z 6 doradcami. Postanowiono również, aby odnowiono wysiłki w celu uzyskania od rządu rosyjskiego pozwolenia na zorganizowanie ruchu sionistycznego. W 1890 roku udało się Aleksandrowi Zederbaum uzyskać od rządu zatwierdzenie towarzystwa mającego na celu pomaganie żydowskim rolnikom i rzemieślnikom w Palestynie. A to towarzystwo było znane jako Komitet Odesy. Założycielska konferencja, która odbyła się legalnie po raz pierwszy w tym roku, w 1890 w Odesie, miała licznych delegatów przybyłych z całej Rosji. Bo jak wiecie, była działalność strzelców, o której mówi Jeremiasz 16, rozdział 16 wiersz, już gdzie indziej ten wykład, żem powiedział, ale byli też rybitwi, czyli rybaki, którzy byli wodzami sionistycznymi, więc o nich dzisiaj mówimy. Wzrost datków pozwolił na założenie nowego osiedli w Palestynie i dostarczył pomocy finansowej starszym osiedlom. Wykonawczy komitet został założony w Jafie w celu dozorowania nad rozdziałem pomocy finansowej i kupowanie ziemi. Żydzi wydali bardzo dużo pieniędzy na odkupywanie ziemi od Arabów, która to ziemia, jak wiemy, jednak do nich należała. Towarzystwo Ezdrasza w Berlinie, inne towarzystwa we Frankfurcie, Paryżu i Londynie wzmożyły swoją działalność w tym względzie. Pierwszy wielki napływ emigrantów z Rosji do Palestyny miał miejsce w latach 1881-82. Potem Żydzi wyjeżdżali przeciętnie 50 do 60 tysięcy rocznie. Wydalenie Żydów z Moskwy spowodowało, że 110 tysięcy Żydów rosyjskich wyjechało w roku 1891. A w roku 1892 137 tysięcy. Pozwolicie mi zdjąć marynarkę, bo mnie tu za ciepło. Ten piec tam by trzeba troszkę zamknąć może. Bo już wasza atmosfera, miłość mnie rozgrzewa. W pogromie od 1905 do 1906 roku ponad 200 tysięcy Żydów opuściło Rosję. Masowe wywędrowanie Żydów wcale nie ograniczało się do Rosji. Ono było również w innych krajach. Pomiędzy latami 1881 i 1914 więcej niż 350 tysięcy Żydów opuściło austriacką Galicję. Jest to nazwa dana przez Austrię ziemiom polskim zabranym w pierwszym rozbiorze Polski. Więcej Żydów wyemigrowało z Rumunii, gdzie też byli prześladowani. W 1914 roku jeszcze było w Rosji 5,5 miliona Żydów. A teraz jest ich tam niecałe 2 miliony. A w cesarstwie austriackim wówczas było 2,5 miliona, a w Rosji 5,5 miliona. Z tych emigrantów żydowskich więcej niż 2 miliony udało się do Stanów Zjednoczonych, gdzie w roku 1820 było tylko około 4 tysiące Żydów. Obecnie w Stanach Zjednoczonych jest 5 milionów 750 Żydów, a w Izraelu jest obecnie ponad 4 miliony. A razem w całym świecie jest ponad 18 milionów Żydów. Tak. Zgodnie z obietnicą Bożą zawartą u Jeremiasza, 16 rozdział, 16 wiersz, Bóg posyłał rybaków z pociągającą przynętą sionizmu. I to już odpocząwszy od roku 1878, aby pociągnąć Izraelitów do Palestyny jako symboliczne ryby. Baron Edmund Rothschild z Francji, bo jest kilka Rothschildów, poświęcił ponad 1 miliard franków na zakładanie osiedli żydowskich w Palestynie. Żydzi też współdziałali w osiedlaniu się Żydów w Palestynie. Potem na scenie ukazał się dr Herzl, który w 1896 roku wydał swoją książkę Państwo Żydowskie, a która wzbudziła tę formę agitacji, którą nazwano sionizmem. Wszyscy Żydzi otrzymywali to pocieszające poselstwo począwszy od wiosny 1878 roku, w stale wzrastający sposób. Doktor Herzl narodził się w Budapeszcie, na Węgrach, w roku 1860, a zmarł w 1904 roku. Żył więc on tylko 44 lata. Był on pisarzem, ale żył we Wiedniu i wydawał swoje pismo Nowa Wolna Prasa. Wódz studencki żydowski z Wiednia, nazwiskiem Nathan Birbaum, rzeczywiście wymyślił słowo sionizm. I to w roku 1893. Doktor Herzl miał całkowicie rację w swoim twierdzeniu, że gdyby znał istnienie pamfletu Pinskera o samowyzwoleniu, to nie napisałby książki o państwie żydowskim. Poglądy Herzla były prawie te same, co jego poprzednika rosyjskiego Pinskera. Jego książka o państwie żydowskim miała tylko 86 stron. I jej apel był całkiem prosty. Oto wyjątek z niej, gdzie on mówi: jesteśmy ludem, jednym ludem. Wszędzie usiłowaliśmy uczciwie dokonać integracji, czyli wcielenia się w narodowe społeczeństwa otaczające nas i tylko chcieliśmy zachować naszą wiarę. Jednak nie pozwolono nam tego uczynić. Na próżno wysilaliśmy się powiększyć chwałę ojczyzn, gdzie przebywaliśmy przez nasze osiągnięcia w sztuce, w nauce i w ich bogactwie, przez naszą współpracę w handlu i tak dalej. Jesteśmy denuncjonowani jako obcy ludzie, gdyby tylko pozwolili nam w spokoju żyć. Jednak nie myślę, aby oni nam dali spokój. To jest wyjątek z książki Herzla o państwie żydowskim. To, co Herzl widział, to jedną sytuację Żydów w całym świecie, jako grupy narodowej, a co było nienormalną rzeczą. Dlatego Herzl postanowił w swojej książce Państwo Żydowskie dokładnie tak jak Pinsker, że sedno problemu żydowskiego nie leży w jednostce, ale w narodzie i że Żydzi dopiero wtedy zostaną przyjęci przez świat, gdy przestaną być narodową anomalią. Mówił on śmiało o państwie żydowskim i uważał on kwestię żydowską jako kwestię polityki międzynarodowej, którą należy poruszyć na forum polityki międzynarodowej. On więc zorganizował ruch sionistyczny. Jego organizację na pierwszym kongresie sionistycznym w roku 1897. I to w taki sposób, że zgromadzenie to miało wygląd żydowskiego parlamentu obradującego, a ze swego przewodnictwa ruchu sionistycznego zrobił on coś w rodzaju przypominającym rolę głowy państwa lub premiera. Dla niego ruch sionistyczny istniał tylko dla jednego celu, to jest przeniesienie ludu bez kraju do kraju bez ludu. Ten kongres sionistyczny odbył się w Bazylei, w Szwajcarii, od 29 do 31 sierpnia 1897 roku. I zrobił on ogromne wrażenie w całym świecie, tak wśród Żydów, jak i nie Żydów. Gdybym miał streścić ten kongres w Bazylii w jednym słowie, powiedział Herzl, to tak bym to wyraził. W Bazylei założyłem państwo żydowskie. Kongres sionistyczny przyjął następujące sformułowanie swego celu. Sionizm stara się założyć ojczyznę dla ludu żydowskiego w Palestynie, zapewnioną przez prawo publiczne. Kongres również utworzył narzędzia zaszczepienia swego planu, to jest Światową Organizację Syjonistyczną. Inne kongresy odbywały się następnie w Bazylei, Londynie, Hadze, Hamburgu, Wiedniu, Karlsbadzie, Zurychu, Pradze, Lucernie i Genewie. 23. Kongres Sionistyczny odbył się już w Jerozolimie i wszystkie następne kongresy odbywały się w Jerozolimie. Ostatni z nich odbył się w roku 1988. One się prawie odbywają co 3 lata. Herzl w swoim pamiętniku napisał prorocze słowa, co do daty, kiedy państwo izraelskie stanie się rzeczywistością. Powiedział on, być może będzie to za 5 lat, a co najwyżej za 50 lat. Było to 50 lat później, prawie co do dnia, bo najwyższe ciało międzynarodowe, to jest Narody Zjednoczone, położyły pieczęć uznania dla państwa żydowskiego. Herzl był bardzo czynny. Spotkał on tureckiego sułtana i papieża, jak również cesarza Wilhelma w Jerozolimie, który uprzejmie go przyjął. Odwiedził on Kair na wiosnę 1909 roku, aby przeprowadzić negocjacje z brytyjskim przedstawicielem Lordem Cromer i z władzami egipskimi, co się tyczy dostarczania wody z rzeki Nilu dla El Arishu. Jednak nie mógł tego uzyskać. W sierpniu 1903 roku udał się on do Petersburga i miał rozmowy ze znanym ministrem spraw wewnętrznych Plewe i z ministrem finansów hrabiem Witte. Raz więcej rząd rosyjski nie chciał lub nie mógł dopomóc Żydom. Po swoim powrocie z tej podróży otrzymał on oficjalną znania Żydom Ugandy jako kraju na ich osiedlenie. Uganda jednak nie była Syjonem. Po 10 latach nadludzkich wysiłków i ogromnych osobistych ofiar widział on, że jego koniec się przybliża. W ostatnim zrywie energii udał się jeszcze do Rzymu, gdzie został przyjęty na początku 1904 roku przez króla Wiktora Emanuela III i przez papieża Piusa X. Król okazał wielkie zainteresowanie, ale Włochy nie mogły wiele zrobić. Natomiast papież był lodowato zimny i powiedział, jeżeli przybędziecie do Palestyny i tam osiedlicie wasz lud, to my przygotujemy kościoły i księży, aby ich nawrócić. Po kilku miesiącach po tych podróżach Herzl zmarł, mając lat 44. Jego bohaterskie wysiłki czynione przez ponad 10 lat zniszczyły jego ciało. Grób Herzla w Jerozolimie stał się świętym miejscem i Żydzi go odwiedzają. Gdy zebrał się 23. Kongres Sionistyczny po raz pierwszy w Jerozolimie w sierpniu 1951 roku, to ceremonia otwarcia tego kongresu odbyła się symbolicznie przy grobie Herzla. Przewodniczący Berlocher streścił historię ruchu sionistycznego i określił długą drogę, jaką odbył sionizm z Bazylei do Jerozolimy. Potem nastąpił okres przejściowy. Ruch sionistyczny po śmierci Herzla osłabł. To stało się na 7. Kongresie Sionistycznym w 1905 roku, który był świadkiem pierwszego rozłamu w ruchu sionistycznym, kiedy zwolennicy Ugandy, w bo było wiele Żydów, którzy chcieli Ugandę jako kraj dla swego osiedlenia, nie zgodzili się i nie uznali swojej porażki na tym kongresie siódmym. Dwa razy w ciągu 1907 roku Wolson, wódz sionizmu, udał się do Konstantynopolu, ale bez żadnego rezultatu. Tak samo wizyta tam Nordau, który miał przyjacielskie węzły z niektórymi wodzami tureckimi, nie doprowadziły do zmiany. Jednak sionizm nie mógł upaść, ponieważ miał on i nadal ma poparcie wszechmocnego Boga. Pastor Russell był użyty, aby obudzić umierający ruch sionistyczny. Po śmierci ich wielkiego wodza Herzla nikt nie zdawał się być w stanie zająć jego miejsce. No i sionizm zaczął słabnąć, tak iż w roku 1909 ruch sionistyczny prawie zamarł. Następny rok 1910. Pastor Russell i jego współpracownicy zaczęli obudzać ten praktycznie umarły ruch. No i w ciągu kilku lat przez odnoszenie się do proroctw rozpalili oni ognie sionizmu pod względem oczywiście religijnym. I ten chrześcijański ruch sionistyczny w ciągu kilku lat rozpalił Izraela tą myślą i tą nadzieją, która znajduje się w Piśmie Świętym. Właśnie ten zarys tego przedmiotu jest przedstawiony w obrazie podanym u Ezechiela, 37 rozdział, ale nie będziemy czytać, od 1 do 14 wierszu, gdzie działalność brata Russella jest tam właśnie przedstawiona. Myśmy, drodzy bracia i siostry, widzieli wypełnienie się powrotu Izraela do jego kraju, bo byliśmy tego naocznymi świadkami. Ale my już uprzednio wiedzieliśmy, że to się stanie, bo mieliśmy wiarę w to, co słudzy pańscy nam przedstawiali na podstawie proroctw Starego Testamentu. Ale na początku służby brata Russella było to tylko sprawą przepowiedni. Nic nie wskazywało w świecie, nie było żadnych znaków, że to nastąpi, co brat Russell głosił. Tak, nasz Pan jest rzeczywistym wodzem sionizmu i on nim kierował w swój własny sposób. Przeczytajmy sobie Jeremiasza, 32 rozdział, 37 i 42 wiersz, gdzie Bóg mówi: oto ja zgromadzę ich ze wszystkich ziem, że 102 czy 3 krajów Żydzi przybyli do Palestyny, do którym ich wygnał w popędliwości mojej i w gniewie mojej i w zapalczywości wielkiej i przywiodę ich zaś na to miejsce i uczynię, aby bezpiecznie mieszkali. Wiersz 42. Bo tak mówi Pan, jaką przywiódł na ten lud to wszystko wielkie zło, tak przywiodę na nich to wszystko dobre, o którym z nimi mówił. Wiemy, że już w 1889 roku, zanim nawet świat żydowski słyszał coś o Herzlu i o sionizmie, to pastor Russell już wydał książkę Nadszedł czas, czyli drugi tom, w której przedstawił proroctwa jasno wskazujące na rok 1914, który zaznaczył ważną zmianę dla wybranego przez Boga ludu izraelskiego. Zaś w swojej książce Przyjdź Królestwo Twoje, czyli w trzecim tomie, wydanym w 1891 roku, zaczął on długi rozdział o przywróceniu Izraela. W 1910 roku czasopismo Overland Monthly opublikowało serię 12 artykułów spod pióra brata Russella o wybranym ludzie Bożym, który wywołał wielką ciekawość i zainteresowanie wśród ludności żydowskiej. W 1910 roku miał brat Russell wielkie zebranie z więcej niż 4000 przedstawicielami żydowskimi, z wybitnymi osobistościami, a potem brat Russell przemawiał do zgromadzeń żydowskich na ten sam temat w Ameryce i w Europie. Spośród chrześcijańskich sionistów lud Boży był najskuteczniejszym i najczynniejszym. Ale inni chrześcijanie, szczególnie protestanci, też brali udział w dopomaganiu Izraelowi. 2 listopada 1917 roku była wydana deklaracja Balfoura. Ona była otrzymana od rządu brytyjskiego we wyniku długich negocjacji, podczas których Weizmann był główną osobistością. Od śmierci Herzla Weizmann stał się najskuteczniejszym obrońcą sionizmu na Zachodzie. Jako wódz sionizmu był on tak zręczny jak Herzl w postępowaniu z mężami stanu świata. W 1910 roku Weizmann stał się obywatelem brytyjskim i wykładał biochemię na Uniwersytecie w Manchester i wynalazł tani sposób do fabrykowania prochu. Dlatego narody sprzymierzone wygrały wojnę. Dzięki Żydom. Czyli raczej dzięki jednemu Żydowi. Spotkał on Balfoura, Winstona Churchilla i Lloyda George'a. Umiał on zręcznie przekonywać mężów stanu. Kiedy Balfour zganił Weizmanna za odrzucenie Ugandy jako oferty, to on odpowiedział: Panie Balfour, przypuśćmy, że ofiaruję panu Paryż zamiast Londynu. Czy pan przyjmie go? Ale doktorze Weizmann, przecież my mamy Londyn. To jest prawdą, odpowiedział Weizmann. Ale my, Żydzi, mieliśmy Jerozolimę, kiedy Londyn był jeszcze wielkim bagnem. Na pierwszej światowej konferencji sionistycznej po wojnie, która odbyła się w Londynie w 1920 roku, Weizmann został wybrany prezydentem Światowej Organizacji Sionistycznej. Kiedy państwo Izrael było utworzone, to Weizmann stał się pierwszym prezydentem. Deklaracja Balfoura była ważnym krokiem w ustanowieniu państwa żydowskiego w Palestynie, ponieważ w tej deklaracji Anglia ofiarowała ognisko domowe Żydom, a to już był ważny fakt. A pierwsza wojna światowa sprowadziła dla Żydów wielkie korzyści, co się tyczy ich powrotu do ich ojczyzny. Przeczytajmy sobie Jeremiasza, proroctwo, 31 rozdział, 7 i 10 wiersz. Tak zaiste mówi Pan, śpiewajcie Jakubowi o rzeczach wesołych, a wykrzykajcie jawnie przed tymi narodami. Wydawajcie głos, chwały oddawajcie, a mówcie. Panie, wybaw ostatek ludu Twego izraelskiego. Wiersz 10. Słuchajcie słowa Pańskiego o narody, ale oni nie chcą słuchać, nie słuchali, byli za to karani. O, opowiadajcie je na wyspach dalekich i mówcie. Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go, a szczec go będzie jako pasterz trzody swojej. Ta proklamacja była słyszana we Wielkiej Brytanii, w Ameryce i w narodach słowiańskich. Wielu braci w tych krajach brało udział w tej proklamacji. I wierzę, że wyście też tu brali udział. Bóg wzywa narody, aby słuchali Jego stosownego słowa. Mianowicie, że On, który rozproszył Izrael wśród innych narodów, ponownie go zgromadzi i będzie dbał o niego jako pasterz. Bóg wybawił Izraela przez zadanie kar narodom. Odczytajmy sobie jeszcze proroctwo Jeremiasza, 30 rozdział, weźmiemy od 8 do 11 wierszu. Stanie się bowiem dnia onego, tu chodzi o czas ucisku, mówi Pan zastępów, i skruszę jarzmo jego ze szyi twojej. To jarzmo ze szyi Izraela już jest skruszone. Oni już nie są poddani. Oni już teraz mają swoją ambicję, są obywatelami swego kraju. A związki twoje potarga i nie będą go więcej cudzoziemcy w niewolę podbijać, tak jak go podbijali w przeszłości. Ale możemy jeszcze wiersz 9 przeczytać, ale służyć będą Panu, lecz to jeszcze należy do przyszłości, Bogu swemu i Dawidowi, który przedstawia naszego Pana Chrystusa, królowi swemu, którego im zbudzę. Zobaczmy teraz, jak to karanie narodów się odbywało. Bułgaria doznała upadku pod koniec września 1917 roku. Brat tu przynosi z pomocą mi napój, żebym nie zemdlał. Dziękuję. Kilka dni później nastąpił rozkład Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego. Turcja skapitulowała 20 października 1917 roku. Niemcy zostały pobite na zachodnim froncie i potęga ich została rozbita. Ludność ich zbuntowała się i usunęła Kajzera i podpisano w listopadzie zawieszenie broni z Francją. Również w listopadzie 1917 roku nastąpiła rewolucja w Rosji, a więc widzimy, jakie różne przemiany nastąpiły. Nasz Pan sprawuje kontrolę nad sprawami ziemskimi i rządy pogańskie mają być przewrócone. One są niszczone, tak jak jesteśmy świadkami, szczególnie w dwóch ostatnich latach, ponieważ wszystkie narody mają służyć i być posłuszne Mesjaszowi, albowiem ich dzierżawa władzy skończyła się w jesieni 1914 roku i teraz Pan ich siłą musi wyrzucać, usuwać od tej władzy. I Mesjasz zaczął wywłaszczać narody pogańskie w tym wielkim ucisku, który również rozpoczął się w roku 1914. Czas nadszedł dla Boga, aby okazać więcej łaski Syjonowi. Czytamy o tym między innymi w psalmie 102, a wierszu 14. Ty powstawszy zmiłujesz się nad Syjonem, bądź czas, żebyś się zlitował nad nim, gdyż przyszedł czas naznaczony. Żydowski naród, żydowski narodowy dom rozwijał się powoli z powodu brytyjskich ograniczeń w emigracji do Palestyny. Brytyjczycy w dużej mierze przeszkadzali powrotu Żydom do ich kraju i dlatego doznali porażki i przez wiele lat i nawet dzisiaj są po prostu małym państwem. A kiedyś mówiono o Anglii, że imperium angielskie, nad imperium angielskim słońce nie zachodzi. Dziś zachodzi bardzo szybko. W latach 1920 w Palestynie było tylko 160 tysięcy Żydów. Dzisiaj jest ponad, jak już powiedzieliśmy, 4 miliony. Potem nastąpiły hitlerowskie ataki Żydów. Od 1933 roku do 1945. Przez to prawdziwie pobożni Żydzi stali się jeszcze pobożniejszymi. Oni we wszystkim widzieli rękę Bożą. Bardzo dużo Żydów uznaje, że to, co oni doznali, to było karą Bożą, a że hitlerowcy tylko byli narzędziem i że to była cena, jaką musieli zapłacić, aby zdobyć niepodległość. 9 i 10 listopada 1938 roku nastąpiła tak zwana Noc Kryształowa, w której członkowie partii hitlerowskiej rozbijali i plądrowali sklepy żydowskie. Oddziały zaś SA spaliły wszystkie synagogi w Niemczech i w Austrii. 20 000 Żydów wzięto do 3 obozów koncentracyjnych – Buchenwald, Dachau i Sachsenhausen. I Żydzi byli obwinieni za rozruchy i musieli zapłacić 1 000 000 marek kary. Ponad 200 000 Żydów uciekło wtedy z Niemiec. W maju 1939 roku wydano Białą Księgę o państwie Palestyny, które miało być założone, ale pod warunkiem, że będą panowały dobre stosunki między Żydami i Arabami. Ta Biała Książka była odrzucona tak przez Żydów, jak i Arabów. Potem nastąpiła druga faza wojny światowej i masakra Żydów, czyli ogólna zagłada, ludobójstwo. Tak iż koniec wojny w Europie w maju 1945 roku wykazał pilną potrzebę stworzenia narodowego ogniska żydowskiego, bo Żydzi byli bez środków do życia. Zachodziła potrzeba pomocy w rehabilitacji setek tysięcy Żydów, którzy przeżyli obozy hitlerowskie. Stany Zjednoczone poniosły największy ciężar w dopomaganiu ogromnej liczbie osób w Europie bez środków do życia, będąc uchodźcami. W końcu po wielu dyskusjach w Narodach Zjednoczonych podjęto decyzję przez głosowanie. To jest 29 listopada 1947 roku, aby podzielić Palestynę. 33 głosy było za tym, 13 przeciw i 10 się wstrzymało od głosowania. Ludność żydowska widziała w tym naprawdę historyczny wyrok. Arabowie w Palestynie zareagowali na to przez wielki atak na Żydów, a rządy arabskie nie ukrywały ich przygotowania na szeroką skalę do akcji militarnej w dzień wycofania się Brytyjczyków z Palestyny. No i były wielkie walki, w których jednak Arabowie ponieśli porażkę. Taki był poród, drodzy bracia i siostry, państwa Izrael. Wzdychania więc ludu żydowskiego za ich ojczyzną, które trwało 19 stuleci, się skończyły. Tak panowne zgromadzenie rozproszonego ludu izraelskiego do ich ojczyzny ze wszystkich krajów świata nastąpiło, gdzie oni zostali wypędzeni. Jest to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie historyczne. Założenie narodu żydowskiego w Ziemi Świętej raz więcej oznacza wywyższenie całego Izraela. To go stawia jako naród wśród narodów Ziemi. To daje Żydowi polityczną władzę i suwerenne prawo, które oznacza ochronę. To czyni Żyda obywatelem swego kraju. Zauważcie, jak w tej wojnie z Irakiem, jak Niemcy przyleciały z pomocą, nie wiem dokładnie, zdaje się, że 160 milionów marek ofiarowali, dlatego że przyczynili się do broni chemicznych i polepszyli rakiety Scud. A więc widzimy, Izrael otrzymał wielką pomoc. Syria krzyczała, że Izrael tylko z tej wojny wyszedł wzmocniony. Izrael otrzymuje od Stanów Zjednoczonych każdego roku 3 miliardy dolarów pomocy gospodarczej i ekonomicznej, a teraz otrzymał ponad 5 miliardów dolarów na osiedlanie się Żydów. A więc widzimy, Izrael się rozwija. I to daje Izraelowi paszport wśród narodów ziemi. Tak, drodzy bracia i siostry, możemy powiedzieć, że to się stało od Pana. I jest to dziwne w naszych oczach. Niech Pan doda swe błogosławieństwo do tych rozmyślań. Amen.